Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Interview Guide for Evaluation of DSM-5, Psychiatric Disorders and the Mental Status Examination, Marka Zimmermana, jest praktycznym podręcznikiem klinicznym.
Przeznaczonym do prowadzenia ustrukturyzowanego wywiadu psychiatrycznego oraz badania stanu psychicznego. Książka odnosi się do klasyfikacji DSM-5 i koncentruje się na tym, jak przekładać kryteria diagnostyczne na pytania, obserwacje oraz logiczne decyzje w codziennej ocenie pacjenta.
Nie jest to szeroki wykład teorii psychopatologii ani poradnik samopomocowy. Jej podstawowym celem jest zwiększenie kompletności, porządku i użyteczności rozmowy diagnostycznej. Zimmerman łączy dwa niezbędne źródła danych. Pierwszym jest relacja pacjenta dotycząca objawów, czasu ich trwania, nasilenia i wpływu na funkcjonowanie. Drugim jest aktualny obraz pacjenta oceniany w badaniu stanu psychicznego, obejmującym między innymi zachowanie, mowę, nastrój, tok myślenia i wgląd.
Taka konstrukcja czyni publikację narzędziem szczególnie przydatnym w nauce systematycznego myślenia klinicznego bez sugerowania.
Że sama lista pytań może zastąpić profesjonalny osąd. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, przekład kryteriów DSM-5 na pytania możliwe do użycia w rozmowie. Główną wartością przewodnika jest operacyjne podejście do kryteriów DSM-5.
Kryteria diagnostyczne są stworzone po to, by definiować zespoły objawów w możliwie jednolity sposób.
Lecz ich język nie zawsze nadaje się do bezpośredniego użycia w rozmowie z pacjentem.
Klinicysta musi ustalić, czy objaw rzeczywiście występuje, jak pacjent go rozumie, kiedy się rozpoczął, jak długo trwał oraz czy nie da się go lepiej wyjaśnić innym stanem.
Książka jest pomyślana jako pomoc w przejściu od formalnego kryterium do celowanego pytania i dalszego dopytania. Ta metoda ogranicza dwa częste błędy.
Pierwszym jest wywiad zbyt swobodny, w którym ważne obszary nie zostają poruszone, ponieważ rozmowa podąża tylko za najbardziej wyrazistą skargą.
Drugim jest mechaniczne odczytywanie listy objawów, bez sprawdzenia ich kontekstu i znaczenia.
Dobre pytanie otwierające powinno pozostawić pacjentowi miejsce na własny opis, a pytania doprecyzowujące powinny ustalić częstość, intensywność, przebieg i skutki objawu.
Ocena nie polega więc na samym zliczeniu odpowiedzi twierdzących. Przewodnik przypomina zarazem, że rozpoznanie DSM-5 wymaga uwzględnienia progów diagnostycznych, wykluczeń oraz istotnego cierpienia albo pogorszenia funkcjonowania tam, gdzie mają one znaczenie.
Ustrukturyzowany wywiad wspiera rzetelność, ale nie zwalnia z rozumowania różnicowego ani z konieczności interpretowania odpowiedzi w języku i realiach konkretnej osoby.
Po drugie, pełny zakres oceny, od zgłoszonego problemu po współwystępujące zaburzenia, konstrukcja wywiadu diagnostycznego musi rozwiązać praktyczny problem selekcji.
Pacjent zwykle zgłasza jeden dominujący kłopot, np. obniżony nastrój, lęk, bezsenność lub trudności z koncentracją.
Objawy te mogą jednak występować w wielu zaburzeniach, współistnieć ze sobą albo wynikać z używania substancji, choroby somatycznej czy działania leków.
Przewodnik Zimmermana ma wartość jako rama, która pomaga nie ograniczać oceny do pierwszej intuicyjnej hipotezy. Systematyczne przechodzenie przez istotne grupy objawów ma szczególne znaczenie przy współchorobowości.
Rozpoznanie jednego zaburzenia nie wyklucza drugiego, a pominięcie dodatkowego problemu może zniekształcić plan leczenia i ocenę ryzyka. Przykładowo. Informacja o objawach nastrojowych jest niewystarczająca bez zbadania zmian aktywności, lęku, objawów psychotycznych.
Używania alkoholu lub innych substancji oraz doświadczeń traumatycznych, gdy obraz kliniczny tego wymaga.
Nie chodzi o rutynowe przypisywanie pacjentowi kolejnych etykiet, lecz o sprawdzenie rozsądnych alternatyw. Książka wspiera też porządkowanie informacji czasowej. Należy odróżniać objawy aktualne od przebytych epizodów oraz ustalić ich kolejność.
To ważne, ponieważ ta sama obecna skarga może mieć odmienne znaczenie zależnie od tego, czy pojawiła się po raz pierwszy, czy stanowi część nawracającego wzorca.
W ten sposób wywiad staje się narzędziem do budowania klinicznej mapy problemów, a nie jedynie formularzem do wypełnienia. Po trzecie, badanie stanu psychicznego jako obserwacja aktualnego funkcjonowania, drugim filarem publikacji, jest badanie stanu psychicznego, czyli uporządkowany opis tego.
co klinicista może zaobserwować podczas spotkania oraz co pacjent ujawnia w bezpośrednim kontakcie. W przeciwieństwie do wywiadu, który często dotyczy tygodni, miesięcy lub wcześniejszych epizodów, badanie stanu psychicznego koncentruje się na stanie obecnym. Obejmuje ono zwykle wygląd i zachowanie, współpracę, aktywność psychoruchową, mowę, subiektywnie zgłaszany nastrój, obserwowany afekt, organizację myślenia, treść myśli,
spostrzeganie, funkcje poznawcze, wgląd i zdolność do oceny sytuacji. Znaczenie tej części polega na odróżnieniu danych opisowych od pochopnych wniosków.
Klinicysta powinien najpierw zauważyć i precyzyjnie nazwać obserwowalne zjawisko, np. tempo mowy, zakres ekspresji emocjonalnej czy trudność w utrzymaniu toku wypowiedzi. Dopiero potem może rozważać jego znaczenie diagnostyczne. Taki porządek zmniejsza ryzyko, że ogólne wrażenie z rozmowy zastąpi dokumentację konkretów. Badanie stanu psychicznego nie jest jednak autonomicznym testem diagnostycznym. Pacjent może w danej chwili prezentować się spokojnie, mimo istotnych objawów zgłaszanych poza gabinetem albo być pobudzony z przyczyn sytuacyjnych. Dlatego przewodnik należy rozumieć jako pomoc w zestawianiu obserwacji z historią objawów, informacjami dodatkowymi i kontekstem wizyty. Spójność oraz rozbieżności między tymi źródłami danych są klinicznie ważne i wymagają dalszego wyjaśnienia. Po czwarte, ocena ryzyka wymaga pytań bezpośrednich, kontekstu i działania. W każdym wywiadzie psychiatrycznym szczególne miejsce zajmuje ocena bezpieczeństwa. Publikacja dotycząca diagnostyki i badania stanu psychicznego ma tu praktyczne znaczenie, ponieważ ryzyko samobójcze, samouszkodzeń, przemocy wobec innych, ciężkiego zaniedbania siebie lub utraty kontaktu z rzeczywistością nie może być pozostawione domysłom. Pytania o takie doświadczenia powinny być zadawane jasno, spokojnie i bez tonu oskarżenia. Samo poruszenie tematu nie wczepia pacjentowi myśli, lecz umożliwia uzyskanie informacji potrzebnych do bezpiecznej decyzji klinicznej. Ocena ryzyka nie może jednak sprowadzać się do pytania, czy pacjent ma myśli samobójcze. Znaczenie mają także zamiar, plan, dostęp do środków, wcześniejsze zachowania, impulsywność, używanie substancji, poczucie beznadziei, nasilenie objawów, wsparcie społeczne oraz zdolność do współpracy w planie bezpieczeństwa. Równie istotne jest rozpoznanie czynników ochronnych, ale nie powinny one automatycznie unieważniać poważnych sygnałów zagrożenia. Badanie stanu psychicznego wnosi tu informacje o aktualnym pobudzeniu, dezorganizacji, psychozie, osłabionym osądzie czy ograniczonym wglądzie. Nie zastępuje ono rozmowy o ryzyku, lecz pomaga ocenić wiarygodność i pilność sytuacji. Przewodnik wyróżnia się użytecznością jako przypomnienie, że właściwe zebranie danych musi prowadzić do proporcjonalnego działania dodatkowej konsultacji, pilnej pomocy, zaangażowania systemu wsparcia albo ustalenia dalszego monitorowania zgodnie z kompetencjami i procedurami danej placówki. Na koniec, standaryzacja zwiększa jakość dokumentacji, lecz nie zastępuje sądu klinicznego. Ustrukturyzowany przewodnik jest szczególnie użyteczny tam, gdzie oceny dokonują różni specjaliści. Pacjent jest obserwowany w czasie, albo konieczne jest jasne uzasadnienie rozpoznania i dalszych decyzji. W takich warunkach sama pamięć z rozmowy bywa zawodna. Stała rama ułatwia udokumentowanie, o jakie objawy pytano, jakie odpowiedzi uzyskano, co zaobserwowano i które kwestie wymagają kontroli na kolejnej wizycie. Poprawia to ciągłość opieki oraz komunikację między osobami pracującymi z tym samym pacjentem. Standaryzacja nie oznacza jednak identycznej rozmowy z każdą osobą. Pacjenci różnią się sposobem mówienia o cierpieniu, poziomem rozumienia pytań, kulturą, językiem, doświadczeniem stygmatyzacji i gotowością do ujawniania wrażliwych treści. Klinicysta musi umieć przeformułować pytanie, wyjaśnić niejasne pojęcie oraz wrócić do tematu, gdy kontakt i zaufanie na to pozwalają. Lista zagadnień jest mapą, nie scenariuszem, który należy odczytać bez reakcji na człowieka. Istnieje też ryzyko fałszywej pewności. Zgodność kilku odpowiedzi z kryteriami nie przesądza automatycznie o rozpoznaniu, jeśli dane są niespójne. Objawy są skutkiem stanu medycznego lub substancji albo brak informacji o funkcjonowaniu. Zimmerman oferuje narzędzie porządkujące,
a nie algorytm zastępujący doświadczenie. Najlepsze użycie książki łączy systematyczność z empatią, świadomą interpretacją i gotowością do zmiany wstępnej hipotezy po uzyskaniu nowych danych. Podsumowując, książka Marka Zimmermana będzie najbardziej użyteczna dla psychiatrów, psychologów klinicznych, lekarzy szkolących się w psychiatrii, pielęgniarek psychiatrycznych oraz studentów uczących się prowadzenia pierwszego wywiadu diagnostycznego. Może służyć również do przygotowania zespołowych standardów oceny i dokumentacji, pod warunkiem, że jest stosowana wraz z lokalnymi procedurami bezpieczeństwa, wiedzą medyczną oraz superwizją. Czytelnik nie otrzymuje przede wszystkim obszernej dyskusji o etiologii zaburzeń ani podręcznika psychoterapii. Otrzymuje praktyczną strukturę pomagającą zebrać dane potrzebne do rzetelnego rozpoznawania problemów opisanych w DSM-5 i do opisu aktualnego stanu psychicznego. Jej korzyść intelektualna polega na uczeniu dyscypliny diagnostycznej, zamiast opierać się wyłącznie na pierwszym wrażeniu lub pojedynczym objawie. Użytkownik jest kierowany ku sprawdzaniu czasu trwania, nasilenia, wpływu na funkcjonowanie, współwystępowania objawów i możliwych wyjaśnień alternatywnych. Korzyść praktyczna to większa kompletność rozmowy, łatwiejsze wykrywanie obszarów wymagających dalszych pytań oraz bardziej przejrzysty zapis kliniczny. Na tle wielu podręczników psychiatrii publikacja wyróżnia się skoncentrowaniem na samym procesie spotkania diagnostycznego. Łączy język klasyfikacji DSM-5 z badaniem stanu psychicznego, czyli z tym, co trzeba faktycznie powiedzieć, zapytać i zaobserwować podczas kontaktu z pacjentem. Jednocześnie jej ograniczenie jest jasne, nie powinna być traktowana jako samodzielne źródło do podejmowania decyzji w złożonych przypadkach. Największą wartość ma jako precyzyjne narzędzie wspierające, a nie zastępujące kompetencję kliniczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mark Zimmerman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.